Jest z nami na antenie pan doktor inżynier Jerzy Majcher, ekspert do spraw energetyki. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam.
Panie doktorze, kilka kwestii chciałbym, aby pan nam rozjaśnił. Po pierwsze, Baltic Pipe osiągnął pełną przepustowość od wczoraj, od 30 listopada. No to jest dobra wiadomość, tak?
To jest znakomita wiadomość, tak bym to skwitował krótko.
Tak, no pytanie oczywiście banalne moje, natomiast tym bardziej, że on pokrywa 60% naszego zapotrzebowania rocznego gazu, ta przepustowość, którą on dysponuje, ten gazociąg.
Z ostrożnością to trzeba powiedzieć tak, że każda nowa infrastruktura przesyłowa, tranzytowa, nie osiąga zaraz na starcie pełnej zdolności i dzisiaj, jeżeli mówimy o podnoszeniu tej zdolności przesyłowej i Baltic Pipe ją osiągnął zgodnie z planem, planem przepustowości, natomiast jak widzę, wyprzedza harmonogramowe, bo sytuacja tego wymaga. I to jest znakomita informacja w sytuacji ogromnego kryzysu na rynku gazu globalnym. To nie tylko jest lokalnie, ale trzeba patrzeć na to globalnie. I w subsektorze gazu ziemnego, w subsektorze energetyki, bo tutaj trzeba patrzeć na to całość, to akurat ten subsektor gazu ziemnego nie poddał się procesom demonopolizacji. To, co nastąpiło w przypadku subsektora elektroenergetycznego. No i mamy tego widoczne skutki w sytuacji kryzysowej politycznej. Zatem w przypadku naszego kraju 2/3, zresztą całej Europy, 2/3 gazu ziemnego pochodziło z systemów rurociągów ze złóż wschodnich z Syberii i Zakaukazia.
Tak.
Polska... I szły przez tereny niestabilne politycznie, w tym przez Ukrainę i Białoruś i teraz mamy tego efekty. Nie mówię o rurociągach podmorskich, które jak wiadomo poległy w dość nieciekawych okolicznościach.
Te niosące surowce ze wschodu, Nord Stream 1, Nord Stream 2.
Dokładnie tak.
Tak. Panie doktorze, czy mamy teraz tak, mamy tutaj Baltic Pipe, mamy interkonektory na Litwę, na Słowację, chyba w budowie są na Czechy. Chcę zapytać, czy Polska może być takim dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla regionu w tej sytuacji?
Z pewnością w tej drodze pomiędzy wschodem, gdzie są źródła, a zachodem, jak i również przez całą Europę centralną i wschodnią, Polska pod tym względem, jeśli chodzi o tranzytowanie i wzajemne siebie rezerwowanie krajów ościennych, budując interkonektory, staje się bardzo ważnym graczem w tej części Europy. I tutaj nie ulega wątpliwości. Natomiast tę całą sytuację w przesyle i w tranzycie muszą ratować również i magazyny, i ich zdolności magazynowania liczone przynajmniej w czasie przekraczające jeden miesiąc, co zawsze może powodować złagodzenie sytuacji kryzysowych.
A Ukraina? Czy tutaj pan doktor też widzi rolę Polski, jeśli chodzi o ten aspekt bezpieczeństwa energetycznego?
Powiem tak. Jeśli chodzi o sytuację gazową, to Ukraina była to miejscem, państwem tranzytowym bardzo ważnym. Natomiast rosyjska polityka gospodarcza i agresja spowodowała, że Ukraina stała się w tym przypadku tym interkonektorem, który został ubezwłasnowolniony. Natomiast Ukraina ma znakomite warunki magazynowania i to jest w tym przypadku bardzo ważna rola w tym układzie współpracy między Ukrainą i pozostałymi krajami.
No właśnie, stąd moje pytanie.
Ma swoje źródła wcale niemałe, więc to nie jest bez przyczyny, że te ataki akurat na tę część Ukrainy, która jest istotna z punktu widzenia bilansu pozyskiwania gazu ziemnego.
Ma swoje źródła, ale też czy Ukraina patrzy na stronę Polski, spogląda jako na właśnie tego też dostarczyciela bezpieczeństwa gazowego dla siebie, czy te swoje zasoby ma na tyle wystarczające, że nie musi tak na zachód spoglądać?
Dzisiaj to trudno powiedzieć. Z całą pewnością Ukraina korzystała ze złóż syberyjskich i kaukaskich, natomiast w swoim bilansie samowystarczalna gazowo nie była. Więc odcięcie jej od dostaw ze wschodu jest dotkliwe i bolesne.
Trzeba jakoś to zrekompensować sobie z innego kierunku.
I trzeba to zrekompensować. Pamiętać jednak trzeba, że rurociągi to nie są połączenia takie, że w każdym kierunku jest możliwość przesyłu. One dotychczas były ustawione jednokierunkowo. W związku z tym ich przestawienie na dwa kierunki wcale technicznie nie jest łatwe i nierównoznaczne, że w obu kierunkach będzie przepustowość jednakowa. Ale to jest zagadnienie techniczne i w związku z tym z ostrożnością trzeba mówić o takich możliwościach. Dzisiaj tak naprawdę ich nie ma.
Mhm. Jak pan spogląda na nadchodzącą zimę, jeśli chodzi o nasze zabezpieczenie, jeśli chodzi o gaz, to oznacza ogrzewanie, przemysł i tak dalej?
Mam cichą nadzieję, że przetrwamy.
Liczy pan na łagodną zimę? Tutaj
liczę, po pierwsze, licząc ta opcja przetrwamy dotyczy łagodnej zimy, jak i również zdolności magazynowych i dostawczych. Więc dzisiaj z całą pewnością, patrząc również na paliwa płynne, bo od 5 grudnia mamy pełne embargo na paliwa płynne ze wschodu, z Federacji Rosyjskiej. Więc bilans z całą pewnością się zakłóci. I tutaj należy dopatrywać się w całym obrazie powstanie pewnych luk i jednocześnie środków zaradczych, które trzeba podjąć. One, nawet jeżeli technicznie będą możliwe do zrobienia, to kosztowo będą inne. Więc w tym przypadku trzeba liczyć się również ze wzrostem kosztów, a zatem i z ruchem cenowym. No, takie są następstwa biznesowe zdarzeń, których nikt nie planował wcześniej, poza Polską.
Polska przewidziała te trendy jednak, i kontrakty na gaz z Kataru i te inne, Baltic Pipe, to są lata jeszcze grubo przed wojną.
Trzeba pamiętać, panie redaktorze, o czymś najważniejszym, że dostawy tankowcami i cysternami, tankowcami drogą morską, cysternami drogą lądową są znacznie droższe i trudniejsze w realizacji technicznej niż dostawa rurociągiem. One wartości są i koszty są nieporównywalne. A zatem w każdym przypadku, kiedy rurociągi zostają wyłączone z pracy, mamy ogromne zakłócenie już w technologii, jak i również w ciągłości zasilania. I tak na to trzeba patrzeć.
A więc to jest cały system, i rurociągi, i okręty. Tu pan wspomniał, panie doktorze, kilka razy, koszty oczywiście. Komisja Sejmowa, dzisiaj Sejm też debatuje nad zamrożeniem cen gazu, przy gazie pozostaniemy, w roku 2023, w przyszłym roku, na poziomie tegorocznym cen gazu. Dla odbiorców domowych oczywiście tutaj dodajemy, nie ma zgody na odbiorców przemysłowych, jak też tutaj były postulaty. Jak pan to ocenia, panie doktorze?
To tak jak powiedzieliśmy, ruch cenowy raczej wskazuje na kierunek w górę niż w dół i każdy z tych poziomów jest nienormalny, naznaczony sytuacją polityczną i wojenną. Natomiast to, nad czym dzisiaj obradują nasi parlamentarzyści, jest ruchem związanym z osłonami socjalnymi odbiorców gazu ziemnego i to ograniczenie jest cenowe od góry, jeśli chodzi o taryfy, a taryfy zatwierdza prezes URE, licząc koszty uzasadnione. Jeżeli te koszty nam się znacznie zmieniły, no to jest potrzeba socjalnej osłony tych najsłabszych, którzy nie mają wyboru, bo indywidualny odbiorca w jakiejkolwiek konfrontacji z monopolistą jest bez szans i dlatego ten ruch ma charakter oczywiście osłony socjalnej dla użytkowania i głównie ogrzewania gazowego, czyli trzeba przetrwać zimę, więc tutaj powinien być jakiś limit czasowy, aż sytuacja się ustabilizuje. No, w bilansie energetycznym sezonu zimowego mamy dodatkowo brak energii z wybranych i preferowanych źródeł odnawialnych. Mówię tu o farmach wiatrowych w Polsce lądowych i fotowoltaice, bo tak naprawdę mamy zerową generację i w tym bilansie tych źródeł, których nabudowaliśmy strasznie dużo, a one są zależne od pogody, niestety wsparcia energetycznego nie ma i nie ma na co liczyć, więc są to źródła martwe.
Znaczy jest to tak nikłe wsparcie, że nie pokazują go dane, czy w ogóle nie ma tego wsparcia realnie rzecz biorąc?
Wsparcia mówię o generacji. Z farm wiatrowych dzisiaj, jeżeli pan zobaczy, poziom generacji jest niemal zerowy. No, ponieważ słońca nie ma i jest ciemno, to również z fotowoltaiki praktycznie rzecz biorąc mamy zero. No i czymś trzeba to zasypać. Jeżeli byśmy w źródłach gazowych, w źródłach elektrycznych ruszyli ze spalaniem gazu, to nikomu by się to nie kalkulowało. Dzisiaj byłoby zbrodnią spalać gaz w elektrowniach i elektrociepłowniach. No ale jeżeli one są zbudowane na paliwo podstawowe gazowe, no to sytuacja jest w tych źródłach dramatyczna.
To też pokazuje stabilność tych dostaw, wiarygodność w systemie. No raczej ona jest taka nikła. Tutaj przychodzi mi na myśl Japonia, która z tego co wiem, raczej mało ma tych wiatrakowych źródeł energii z wiatru. Bardziej poszła w nowoczesną, jakieś wydobycie węgla nowoczesne w formie tutaj gdzieś, tak?
Nie, Japonia, powiem panie redaktorze, nie ma węgla, natomiast go sprowadza z Indonezji, z Australii. I w Fukushimie, panie redaktorze, budują, już są w trakcie uruchamiania cztery duże bloki na węgiel w układzie zgazowania węgla, czyli z obniżeniem emisyjności CO2. No niestety, ponieważ system ETS i powiązane z nim normy emisyjne były ustanowione dla rosyjskiego gazu, czyli 550 gramów CO2 na kilogram. W związku z tym oni próbowali obniżyć poprzez technologię IGCC, to znaczy zgazowania węgla i gaz spalinowy szedł na turbinę gazową po oczyszczeniu i na kocioł odzyskniczowy produkujący parę. Więc w tym przypadku, mimo tego, że Japończycy wydali 20 miliardów na fazę badawczo-rozwojową, nie osiągnęli poziomu wymaganego w Europie, zeszli na 670 gramów na kilogram. Nie udaje się to w tej technologii, natomiast oczywiście to, co produkują, to jest już czyste CO2, które wyłapują w dużej części i kierują na produkcję, która bazuje na CO2, choćby na zgazowywaniu czy nagazowywaniu różnego rodzaju napojów gazowanych.
Czy dostrzega pan zainteresowanie w Europie tą technologią zgazowania węgla? Czy to jest jakaś dla Polski alternatywa? No, limity nie są spełnione, ja tak pan nam wspomniał, ale...
Powiem rzecz następującą. Japończyków stać i jest to odpowiedź. My mamy całkiem dobre węgle, no ale polityka antykarbon realizowana wojuje z węglem, nie wojuje z niską emisją, co jest jakby, dlatego że elektrownie i elektrociepłownie mają systemy, panie redaktorze, ochrony od emisji SO2, siarki, NOx-ów, tlenków azotu. Odpylanie mamy na poziomie 99,9. Krótko mówiąc, tych pyłów w elektrowniach i tych gazów cieplarnianych poza CO2, bo oczywiście spalamy węgiel, więc utlenianie węgla musi produkować CO2. Praktycznie rzecz biorąc, to są czyste i ekologiczne źródła i dziwię się, że jest taka ostra walka przeciwko nim. Nie rozumiem eliminacji na przykład, co jest zbrodnią klimatyczną elektrowni jądrowych w Niemczech, no ale to jest polityka zielonych, którzy tam podejmują określone decyzje.
Fakty nie mają większego znaczenia.
Tak, proszę popatrzeć na udziały emisyjności Europy, więc Europa klimatów nie zbawi. Oczywiście emisje szkodliwe trzeba redukować maksymalnie, ale nie robić z tego ideologii, która prowadzi do nieszczęść ekonomicznych.
Jak pan ocenia, panie doktorze, propozycję zawieszenia w Polsce funkcjonowania systemu ETS? W Sejmie też jest projekt złożony w tych dniach, ale od dawna o tym też mówi Polska w różnych gremiach.
Chciałbym to skwitować krótko. Weźmy polską elektrownię spalającą, bazującą jako paliwo pierwotne węgiel brunatny. Jeżeli koszty zmienne, czyli te najważniejsze koszty związane z zużyciem paliwa nie przekraczają 30 zł na megawattogodzinę wytworzonej energii, a jednocześnie ta jedna megawattogodzina jest obłożona restrykcją emisyjną w systemie handlu emisjami ETS na 290 zł na tę samą megawattogodzinę, to gdzieś została przekroczona granica racjonalności.
Godzina pracy bełchatowa kosztuje, płaci dodatkowo z tego powodu bełchatów 1 200 000 zł za godzinę.
No, jeżeli produkuje średnio z obciążeniem niewiele przekraczającym 50%. Więc z całą pewnością to są przeogromne koszty. System ETS jest systemem administracyjnym regulowanym przez Komisję Europejską, bo to ona wyznacza poziomy emisyjności i to urzędnicy decydują. To nie jest system rynkowy naturalny, tylko jest to system wirtualny wymyślony jako haracz za generację ze źródeł kopalnych i ten trend i ta ideologia eliminacji źródeł kopalnych w Europie doprowadzi do tego, że w ogóle produkcja jakakolwiek przemysłowa może stać się niekonkurencyjna w globalnym rozrachunku. I nie wiem, czy to nie jest piłowanie gałęzi od strony pnia, na której się siedzi.
A gdzie indziej będzie się rozwijała gospodarka?
No ona się gwałtownie Panie redaktorze, my mieliśmy 72 kopalnie węgla kamiennego, dzisiaj mamy 17, czyli zniknęło 55. Chiny dzisiaj ogłaszają rekord wydobycia węgla 4,4 miliarda ton rocznie. Więc gdzie ona się przenosi? Indie ogłaszają, może nie tyle co w Chinach, ale ponad 3 miliardy wydobycia. Więc z całą pewnością cała Azja, cała Oceania wcale się nie przejmuje systemem ETS, nie uczestniczy w nim. Myślę, że Stany Zjednoczone w pewnym okresie czasu, wychodząc z systemu ETS, uznały, że on prowadzi do braku konkurencyjności wyrobów obłożonych tak dużym obciążeniem. Tutaj te systemy są tak powiązane, że nie ma co opowiadać, że one nie wpływają na gospodarki. Wpływają.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Czas nieuboganie płynie. Pan doktor inżynier Jerzy Majcher, ekspert do spraw energetyki, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.